Rozmowa dnia. Zaprasza Adriana Andrzejewska.
Dzień dobry, a państwa i moim gościem jest dziś marszałek województwa Piotr Całbecki. Dzień dobry.
Witam wszystkich państwa.
Panie marszałku, zacznijmy od przyjemnych rzeczy. Mamy okres przedświąteczny. Czy to oznacza, że pan mniej czasu spędza w urzędzie, a więcej na przykład pomaga pan w kuchni, małżonce?
Na razie jeszcze nie, ale mam taki zamiar. Chyba dopiero Wielki Piątek tak naprawdę zaczynają się przygotowania kulinarne. Chociaż akurat jeśli chodzi o święta Wielkiej Nocy, raczej staram się nie przeszkadzać żonie w kuchni i myślę, że to jest największa przysługa. Zajmuję się innymi sprawami.
A jakąś specjalność ma pan, tak jak na przykład gęś na świętego Marcina?
Gęś chyba upieczemy. Mam jeszcze jedną zamrożoną, więc prawdopodobnie na drugi dzień świąt będzie na obiad. Za to na stół wielkanocny raczej nie. Chociaż ja przygotowuję, staram się przygotować jakąś wędlinę. Czasami nawet sam ją wędziłem. A w tym roku chyba przygotuję z ziół w ziołach, upiekę. I taka będzie do podania na zimno. Reszty przygotowuje żona. Ja tylko jedynie pomagam.
I nie przeszkadza pan marszałek. No to teraz mniej przyjemne pytania, chociaż może wcale niekoniecznie. Na początek port lotniczy. Znalazłam takie dane, że port lotniczy Bydgoszcz w lutym 2017 roku obsłużył około 17,5 tysiąca pasażerów, co stanowi spadek o prawie 17% w stosunku do analogicznego miesiąca w zeszłym roku. Mamy się czym martwić?
Tak się stało bodajże dlatego, że wypadły dwa połączenia Ryanaira. Za to rzeczywiście nie ma progresu, ponieważ musieliśmy taką politykę przyjąć z zarządem portu lotniczego, aby utrzymać to, co jest tam najcenniejsze w tej chwili w zasadzie. A jest tym połączenie do Frankfurtu Lufthansa. Tak naprawdę jest to prawdziwe okno na świat, poprzez które bydgoski port komunikuje się ze światem. Oczywiście połączenia czarterowe czy low-costerowe, tak jak Ryanaira, są dla nas bardzo ważne, bo one rzeczywiście nabijają wskaźniki ilościowe, ale odkąd legła w gruzach metropolizacja portu lotniczego, pamiętają państwo dyskusję, czy przyjąć, czy nie przyjąć ofertę Torunia w tym zakresie. No dziś jest rzeczywiście status quo, ale musieliśmy taką strategię przyjąć, ponieważ rzeczywiście rozwój nowych połączeń, szukanie nowych kierunków ostatecznie zawsze kończy się z dodatkowymi kosztami i ktoś musi je pokrywać. Województwo jest na granicy możliwości finansowych. Nie widzę wciąż partnerów chętnych, którzy mogliby zainwestować czy dołożyć do naszego prowadzenia nie tylko portu lotniczego, ale utrzymywania nowych połączeń, więc sytuacja jest jaka jest.
No a jest jakiś pomysł na to, żeby z tej patowej sytuacji wyjść? No bo rzeczywiście nie jest łatwo też patrząc na takie zewnętrzne warunki i Brexit i bliskość innych lotnisk z atrakcyjnymi połączeniami, więc to nie jest wymarzona sytuacja dla portu w Bydgoszczy.
Są potrzebne pieniądze na promocję. My konkurujemy, zawsze o tym powtarzałem, z Gdańskiem, z Poznaniem, w tej chwili z Łodzią, Modlinem, nie wspomnę już o Okęciu. Nie ma innej możliwości, jak inwestowanie w promocję i współpracę z przewoźnikami. Jeśli nie mamy pieniędzy, nie ma promocji, to jest koło zamknięte. Nasza strategia jest dziś taka, aby utrzymać dotychczasowy status quo i ten rok, myślę, będzie lepszy, będzie powrót do o te 17, może trochę więcej procent nadrobimy, za to prezes portu rozkłada ręce, no bo rzeczywiście wszystkie porty, które dokonały jakiegoś skoku ilościowego, jeśli chodzi o obsługę pasażerów, wcześniej musiały inwestować duże pieniądze w połączenie, promując je po prostu.
No i kto powinien te promocje wziąć na swoje barki?
Tak jak dotąd mówiliśmy, jest to wspólny port lotniczy, zarówno dla województwa, ale dla dwóch miast stołecznych, czyli Bydgoszczy i Torunia. Mam nadzieję, że kiedyś ten trójkąt usiądzie przy jednym stole i coś zaproponuje. Ja już tyle razy prosiłem o takie spotkanie, o konstruktywne w tym zakresie rozmowy. Kończyły się niczym.
Zmieniamy temat. Niedawno obradował Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny i przy tej okazji Urząd Marszałkowski informował, że udało się zmienić te niekorzystne wyniki z końca roku, gdzie przypomnę, nasz region był na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o wdrażanie RPO. Ten kwartał jest już lepszy, ale czy uda się osiągnąć te wymagane przez ministerstwo, czy też narzucone przez ministerstwo wyniki na koniec roku?
Z tego samego ministerstwa otrzymaliśmy w zeszłym tygodniu bardzo dobrą inną informację, że z kolei w wykonaniu poprzedniego RPO za poprzedni okres programowania, czyli 2007-2013, a w zasadzie 2016, bo zakończyliśmy wdrażać poprzedni program pod koniec zeszłego roku w grudniu, jesteśmy najlepsi w Polsce. Mamy najlepszy wskaźnik wykorzystania środków unijnych w Polsce, więc świadczy to o tym, że ta ostatnia pozycja przejściowa na początku tego roku nie jest jakąś tragedią. Jest to tempo, które przyjęliśmy, zaplanowaliśmy, konsekwentnie się go trzymamy. Dziś rzeczywiście te wskaźniki się poprawiły i na koniec roku planujemy co najmniej 40% poziom kontraktacji. Może uda się 50% zakontraktować wszystkich środków w ramach RPO. No i to, co najważniejsze, też o tym zawsze powtarzamy, nie kontraktacja, a certyfikacja tak naprawdę odzwierciedla wskaźnik wykorzystania środków unijnych, bo co z tego, że zakontraktujemy duże pieniądze na przykład na budowę drogi, która nie ma na przykład jeszcze, a można tak zrobić, pozwolenia na budowę. A pozwolenie na budowę, jego uzyskanie trwa na przykład 2 lata. I w bardzo wielu województwach właśnie jest taka sytuacja.
Czyli nie podpisanie umowy, a wykonanie.
Absolutnie. Zawarcie umowy już z wykonawcą, nie tylko z beneficjentem, ale beneficjenta z wykonawcą i fizyczne wdrażanie środków unijnych. To tak naprawdę pokazuje tempo ich wykorzystania na rzecz tego, na co ludzie czekają, mieszkańcy czekają, czyli realnych, konkretnych projektów.
Przywołał pan ten sukces z zeszłej perspektywy. Czy w takim razie uda się mimo tych niekorzystnych dzisiaj wyników tej perspektywy osiągnąć również dobry wynik na koniec?
Nie chcę się wymądrzać. Oczywiście wszystko zależy od beneficjentów, od sprawności funkcjonowania urzędu, moich współpracowników. Są to naprawdę bardzo już profesjonalni pracownicy znający się na rzeczy i sądzę, że nie będzie gorzej. No, mam nadzieję, że będziemy mieć rzeczywiście tak dobre wyniki na koniec już rozliczenia tej perspektywy jak ubiegłej. Za to najważniejszy jest plan i konsekwentne jego wdrażanie i też pewna strategia, no, którą przyjęliśmy, trochę inną niż inne województwa.
Teraz trochę statystyki. Z danych Urzędu Statystycznego opublikowanych pod koniec marca wynika, że w czwartym kwartale zeszłego roku stopa bezrobocia wyniosła 7% w naszym województwie, co oznacza spadek w skali roku o 0,3 punktu procentowego. W kraju natomiast ten wskaźnik wyniósł 5,5%, a spadek jest kilkukrotnie wyższy niż w naszym regionie, bo wynosi 1,4 punktu procentowego. No i według tego badania aktywności ekonomicznej ludności nasz region jest na 13 z 16 miejsc, więc nie jest to najlepszy wynik i chyba nie możemy się nimi chwalić.
Nie, nigdy nie mieliśmy dobrych wskaźników, jeśli chodzi o poziom bezrobocia. Pani redaktor przytoczyła dane według Eurostatu. Mamy jeszcze bezrobocie statystyczne, wymierzone w sposób bardzo specyficzny, jedynie w Polsce, spośród wszystkich krajów europejskich. Różnica polega na tym, że w Europie mierzy się to bezrobocie w ten sposób, poprzez przeprowadzenie ankiet wśród rzeczywiście osób, które nie pracują, ale takich, żeby potwierdzić ich gotowość do podjęcia pracy. I to jest ten wskaźnik, mierzalny wskaźnik w Europie, który odzwierciedla rzeczywiste bezrobocie. Ono jest zupełnie inne, często dla naszego również województwa, niż to statystyczne, które jest zwykłą kalką sytuacji w powiatowych urzędach pracy. Jacy ludzie, jakie osoby rejestrują się jako bezrobotni w urzędach pracy, wiemy o tym. Należy o to zapytać dyrektorów pupów. I ono wcale nie odzwierciedla tak naprawdę osób, które chętnie podjęłyby pracę. Za to rzeczywiście mamy problem statystyczny. Bezrobocia, które na obrzeżach, szczególnie południowo-wschodniej części województwa, jest bardzo zbliżone w tych powiatach do bezrobocia na Mazowszu czy Warmii i Mazurach. My nie jesteśmy jakąś wyjątkową oazą jako województwo, za to rzeczywiście mamy dość sporą część regionu, która ze względów historycznych po prostu ma utrwalone bezrobocie i bardzo, ciężko jest z nim walczyć. To, co jest tylko możliwe, wszystkie te problemy mogą być rozwiązane tylko na poziomie lokalnym i środki unijne, którymi dysponujemy, instrumenty, które ma do dyspozycji Wojewódzki Urząd Pracy, przekazujemy w teren po to, żeby rzeczywiście te wskaźniki poprawiać, ale najważniejsza jest oczywiście gospodarka, bo ona tak naprawdę jest realnym, jedynym mechanizmem walki z bezrobociem. No i staramy się przede wszystkim budować dobrą infrastrukturę pod nowe inwestycje, to znaczy drogi, połączenia komunikacyjne, ale również obszary inwestycyjne. I jeśli chodzi o powiat włocławski, bo tam i radziejowski, tam jest największe bezrobocie, po prostu nieporównywalne nawet w skali całego kraju z innymi powiatami. Robimy dużo. Cała strefa, która powstaje pod Włocławkiem, przeszło 500 hektarów. Druga w okolicy Kowala. To są realne projekty, które pomału się wypełniają zabudowanymi nowymi inwestycjami. Proces długotrwały, ale mam nadzieję przyniesie spodziewane efekty. To, że mamy 13, różnie, w zależności od statystyki miejsce, czy 14, czy 10, jeśli chodzi o bezrobocie według Baela, nie oznacza też, że u nas jest jakaś przepaść, bo różnice ilościowe bezrobotnych w naszym województwie i nie wiem, no, na Pomorzu, czy nawet na Mazowszu, no nie są aż tak wielkie, że jest to jakiś problem w skali setek tysięcy osób. Są to dziesiątki tysięcy osób różnicy, ale rzeczywiście to bezrobocie kumuluje się w niektórych powiatach w sposób, no u nas region jest w jakiś sposób uporczywy i no trudno z nim walczyć, to nie jest prosty problem.
Panie marszałku, myśli pan o kandydowaniu na prezydenta Torunia w wyborach samorządowych, bo czasem pojawia się pana nazwisko?
Tak, jak ktoś mi o nim przypomina, na razie myślę tylko i wyłącznie o samorządzie województwa, o tym, żeby dobrze wykorzystać to, co dzisiaj robimy, co możemy, czy powinniśmy robić i nie rozpraszam się na temat dywagacji, tym bardziej, że niewiadomych, jeśli chodzi o nową ordynację, jest tak dużo, jest ich więcej niż jakichkolwiek pewnych, bo nawet nie wiemy, kiedy te wybory będą, bo też i o tym przede wszystkim się zastanawiamy, jak rozłożyć pracę, ponieważ jeżeli będzie kadencja skrócona, a może być z tego, co słyszę, no wszystko się realizuje w jakimś tempie, w jakimś czasie, więc to jest dla mnie podstawowy problem. Jak zrealizować wszystko to, co na te 4 lata, przychodząc po raz kolejny do samorządu województwa, sobie zaplanowaliśmy zrealizować.
To na koniec, czego życzy marszałek województwa mieszkańcom regionu na święta?
Indywidualnie wszystkim państwu życzę rodzinnych świąt wielkanocnych. Najczęściej kojarzą nam się te rodzinne święta z Bożym Narodzeniem, ale Wielkanoc to też wspaniała okazja, żeby już od rana poświętować wspólnie przy stole wielkanocnym, żeby te stoły były bogate, żeby państwu niczego w domach nie zabrakło. Przede wszystkim, żeby nie było trosk, nie było jakichś powodów do zmartwień, bo my się przyzwyczailiśmy do życzenia sobie obfitości, ale tak naprawdę tą obfitość ja przynajmniej postrzegam poprzez dobrą atmosferę, zgodę w domach. No i to, żeby nie było sytuacji jakichś dramatycznych chorób, jakiegoś cierpienia wśród bliskich. A naszemu społeczeństwu, mieszkańcom naszego regionu przede wszystkim zgody, przede wszystkim tego, żeby państwo w domach przynajmniej między sobą nie kłócili się, to co niestety jest już regułą, kiedy oglądamy programy telewizyjne czy czytamy gazety. Polacy są wspaniałym narodem, nie dajmy się skłócać, mamy wspaniałą historię, kulturę, również tą związaną z obchodami świąt na Kujawach, na Pomorzu, Pałukach, ogromne tradycje, bawmy się, cieszmy się po prostu sobą i tym, co mamy, bo to jest tak naprawdę wszystko, całe nasze życie i aby nas nie dały, nie dajmy się zwodzić jakimś i marzą, że może być super lepiej. Jesteśmy na dobrej ścieżce i myślę, że święta wielkanocne są po to, żeby sobie to po prostu raz kolejny uświadomić. Życzę Państwu przede wszystkim wspaniałych, pogodnych, radosnych i takich w zgodzie, życzliwości wzajemnej. Wszyscy do wszystkich świąt wielkanocnych.
Życzył marszałek województwa Piotr Sołbecki, który był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję. Pozdrawiam wszystkich Państwa z okazji święta wczorajszego radia. Życzę wszystkim pracownikom tej wspaniałej stacji, która już dzisiaj w Toruniu ma nową siedzibę. Gratuluję, naprawdę wspaniałe miejsce. Chętnie będziemy je dalej odwiedzać, a przede wszystkim kontaktować się poprzez radio z mieszkańcami naszego województwa. Za to, za co bardzo, bardzo serdecznie Radio PIK dziękuję.
Dziękujemy za rozmowę.